Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Kolejny dzień bandyckiego napadu Rosji na Ukrainę. Rosyjskie zbrodnie wojenne, ludobójstwo, dzieciobójstwo, gwałty na kobietach, nastolatkach i na dzieciach szokują świat. Tymczasem Rosja niszczy dowody ludobójstwa w Mariupolu, zaprzęgając w ruch mobilne krematoria. Iwona Wysocka, mimo wszystko dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Dziś jest 43. dzień wojny na Ukrainie. Rozpoczął się 7. tydzień rosyjskiej agresji na ten kraj. Od 24 lutego w efekcie działań wojennych zginęły lub zostały ranne tysiące cywilów. Prawie 50 osób zginęło w wyniku rosyjskiego nalotu na szpital w Mariupolu, poinformował mer miasta Wadym Bojczenko. W sumie podczas miesięcznego oblężenia miasta przez Rosję zginęło tam ponad 5 tysięcy osób, wśród nich ponad 200 dzieci. Mer Mariupola poinformował też, że siły rosyjskie w ciągu miesiąca zbombardowały teatr dramatyczny, w którym przed ostrzałem ukrywało się ponad 900 osób. Lokalne władze szacują, że siły rosyjskie zniszczyły 90% miejskiej infrastruktury, z czego 40% jest nie do naprawienia. Prezydent Joe Biden potępił zbrodnie wojenne na Ukrainie i wezwał do ukarania sprawców. Wskazując na nowe sankcje wobec Moskwy, amerykański prezydent stwierdził, że są one bardzo dotkliwe i cofną Rosję w rozwoju gospodarczym o 15 lat. Nowe amerykańskie restrykcje obejmują m.in. dwa kluczowe rosyjskie banki oraz córki prezydenta Władimira Putina. Waszyngton zaostrza sankcje wobec Moskwy w koordynacji z Unią Europejską i grupą G7. Rosja odczuła zachodnie sankcje, podają niezależne media. Według portalu Meduza do budżetu państwa wpłynęło o 300 miliardów rubli mniej niż zakładano. Portal tłumaczy, że ma to związek m.in. ze zmniejszonym eksportem gazu. Po wkroczeniu rosyjskiej armii na Ukrainę, państwa Unii Europejskiej nałożyły na Rosję sankcje gospodarcze i ograniczyły import surowców energetycznych. Dwóch mężczyzn podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Białorusi zatrzymała żandarmeria wojskowa. Wpadli w ręce polskich służb w poniedziałek. Obywatele Białorusi usłyszeli już zarzuty szpiegostwa na rzecz służb wywiadowczych tego kraju, mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu.
Mężczyźni ci na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. Według ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego mężczyźni ci dokonywali rozpoznania obiektów wojskowych i cywilnych o krytycznym znaczeniu dla obronności kraju.
Ze względu na charakter sprawy prokuratura nie ujawnia żadnych innych szczegółów. Nie podaje, gdzie doszło do zatrzymania, ani tego, czym zatrzymani mężczyźni zajmowali się w Polsce. Wyborczy sukces rządzącej koalicji w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Według niemal pełnych danych koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 135 mandatów w 199-osobowym parlamencie, a więc uzyskała większość konstytucyjną. Zjednoczona opozycja, która po raz pierwszy wystawiła w każdym z jednomandatowych okręgów wyborczych tylko jednego kandydata, będzie mieć zaledwie 35 mandatów. Do parlamentu nieoczekiwanie dostała się też skrajnie prawicowa partia Nasza Ojczyzna oraz przedstawiciel narodowości niemieckiej, który w ubiegłej kadencji wspierał swoim głosem Fidesz. Większość krajów w Europie znosi restrykcje sanitarne wprowadzone w związku z pandemią. W niektórych przestają obowiązywać paszporty covidowe. Tymczasem Europejska Agencja Leków rekomenduje podanie czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 osobom powyżej 80 roku życia. Chodzi o preparaty firmy BioNTech i Pfizer oraz Moderna. Według ekspertów nie ma obecnie dowodów na potrzebę podania kolejnej dawki przypominającej w populacji ogólnej.
Rozmowa o Europie.
Minęło ponad 40 dni od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 24 lutego na rozkaz Władimira Putina wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę. Dziś w audycji Pomoże Polska Europa mniej o wojnie, a więcej o Rosji i Rosjanach. Moim i Państwa gościem jest dr Tatiana Kananowicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktor, to zacznijmy tak ogólnie. Jaka jest Rosja? Bo z naszego punktu widzenia to kraj ogromny, światowe mocarstwo, trochę nieobliczalny sąsiad, państwo kontrastów. To prawda czy stereotyp? Jaka jest ta Rosja?
Właściwie wszystko, co pan powiedział, jest oczywiście prawdą. Natomiast próbując odpowiedzieć na pytanie, jaka jest ta Rosja, my tak naprawdę skazani jesteśmy na jakieś takie wycinki, fragmentaryczność, tak? Nie ma takiego pełnego obrazu i niestety chyba nie do końca rozumiemy, z kim mamy do czynienia i jaki jest naprawdę nasz sąsiad. I tutaj może warto by było trochę odwołać się do takiej teorii poznania międzykulturowego, co nam przeszkadza. W teorii komunikacji międzykulturowej jest taka koncepcja kultury jako zaprogramowania umysłu, tak? Czyli wyobrazi sobie siebie pan jako taki komputer, w którym jest hardware, który kieruje pana działaniem. I pan nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma pan takie oprogramowanie w środku i dopiero jest w stanie pan to dostrzec, kiedy zaatakuje pan na wirus, tak? Czyli kiedy spotka się pan z inną, obcą kulturą i wtedy nagle włącza się bezpiecznik. Ten bezpiecznik nazywa się etnocentryzm. To jest naprawdę takie bardzo mądre ustrojstwo, tak, narzędzie, które pozwala nam czuć się bezpiecznie, ale z drugiej strony nakłada, czy sprawia, że my zaczynamy postrzegać inną kulturę z perspektywy swojej własnej. A to prowadzi do błędów interpretacji, błędów atrybucji, w ogóle do totalnego niezrozumienia. Czyli czasami warto jest ten bezpiecznik wyłączyć i poznać, bo bez poznania niemożliwe jest zrozumienie. A niezrozumienie to jest niebezpieczeństwo.
Rosja jest krajem na pewno mocno zróżnicowanym. Czy Rosjanie są narodem zróżnicowanym?
To jest trudne pytanie. Jeżeli chodzi o skład narodowościowy, tak, no to rozumie pan oczywiście, że Rosja to jest ponad 80 podmiotów Federacji Rosyjskiej, z których no, 21 to są republiki, a u podstaw republiki jest naród, czyli już mamy do czynienia z 21 narodami.
Tak? I to są te oczywiste różnice.
Ja pytam
o te nieoczywiste.
Oczywiście możemy mówić o Rosji jako narodzie, o Rosjanach, tak jak o obywatelach Rosji. I tutaj też chciałabym się odwołać do badań takich z zakresu komunikacji międzykulturowej, które nam mogą pokazać taki dominanty wartości kulturowe. I wszyscy Rosjanie, no, według tych badań, dają się ułożyć w jakiś pewien schemat zachowania, w jakiś pewien schemat stosunków do wartości. Tak? Mówię na przykład o takich wartościach jak stosunek do władzy, to jest jeden z wymiarów, który wprowadza Gerd Hofstede, czy stosunek do miejsca jednostki w społeczeństwie, mówię tutaj o kolektywizmie i indywidualizmie, stosunek do religii, stosunek do pieniędzy. No, pod tym względem możemy mówić o Rosji jako jedności, jak o każdym innym narodzie, który badamy z tej perspektywy.
Czyli odnosząc się do poprzedniej myśli, wszyscy mają wgrywane to samo oprogramowanie.
Dokładnie. Tak.
Ale są też między nimi różnice. Dość oczywiste się wydaje, że inaczej żyją, czyli prawdopodobnie inaczej myślą, inaczej postrzegają świat Rosjanie żyjący w wielkich miastach, w stolicy, inaczej na tak zwanych peryferiach, a inaczej gdzieś, gdzie no nie wiadomo w ogóle, czy znana jest tak zwana nasza cywilizacja.
Ta jedność, którą Rosjanie reprezentują z kulturowego punktu widzenia, ona właściwie tak jest dla nas tak bardzo niezrozumiała, że no tak jak powiedziałam, mierzymy wszystko swoją miarą. My, Polacy i Zachód bardzo by chciał, żeby Rosja wpasowała się w te nasze normy i wartości kulturowe. Tak?
Lubimy tych, którzy są do nas podobni.
Oczywiście, że tak. Więc no wolność, no weźcie sobie tę wolność. Demokracja przecież to jest wartość. A oni tego nie chcą, bo oni mają zupełnie, ale to zupełnie inne postrzeganie władzy, tak jak już powiedziałam. I to nie jest władza w takim zachodnioeuropejskim wydaniu, kiedy rządzących i naród dzieli bardzo mały dystans, kiedy rządzący jest partnerem w rozmowie, kiedy role mogą się w każdej chwili odwrócić. Tam jest zupełnie inne postrzeganie. Zwierzchnik to jest osoba postawiona na piedestale, to jest zazwyczaj człowiek lepszej kategorii, któremu powierzamy swoje życia, decyzje polityczne, po prostu oddelegowujemy mu część władzy i żyjemy sobie spokojnie, wierząc w to, że car Baciuszka czy ktoś inny, dobrotliwy autokrata, ojczulek sprawi, że nasze życie będzie lepsze.
Czyli to nie jest tak, że w większości Rosjan jest źle w tym kraju, w tym życiu, w tym momencie. Chcieliby coś zmienić, ale nie bardzo wiedzą jak albo się boją. im się po prostu dobrze żyje, bo to jest spasowane z ich światopoglądem, z ich kulturą.
Oczywiście, no i badania wszystkiego rodzaju to potwierdzają. Ja się spotkałam z opinią, że falsyfikacja wyborów, to nie jest tak. Rosjanie popierają władzę swoją, szanują ją. To jest ich wybór, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Oczywiście jest część tych osób niezgadzających się, to jest zupełnie naturalne i normalne. Natomiast no, jest to zaledwie, no powiedzmy w tym momencie chyba 1/4 w skali całej Rosji.
Być może te wybory i tak są troszkę podkręcane z punktu widzenia władzy, żeby ten efekt był piękny, ale pewnie i bez ich fałszowania wyniki byłyby jednoznaczne.
Wydaje mi się, że tak.
Prezydent Stanów Zjednoczonych kilkanaście dni temu mówił w Warszawie, że ostre sankcje nałożone na Rosję cofną ten kraj do XIX wieku, a jednocześnie są eksperci, którzy mówią, że to dotknie właśnie tylko tę klasę średnią, mieszkańców wielkich miast, bo większość Rosjan tkwi w XIX wieku. Z naszego punktu widzenia może to tak wyglądać?
Znaczy, co to znaczy tkwi w XIX wieku?
Że jakby mentalnie zatrzymali się na tym etapie i ich sankcje nie dotkną. Ich nie interesuje brak dostępu do mediów społecznościowych. Ich nie interesuje, że przepływ pieniędzy między bankami jest ograniczony albo wykluczony. Te wszystkie sankcje, o których myślimy my jako Zachód, być może wcale nie dotykają większości społeczeństwa i większości Rosjan, bo to są rzeczy abstrakcyjne, a oni żyją jakby z zupełnie innym życiem.
Znaczy ja się zgodzę z tym, że są inne wartości po prostu wśród tych ludzi. Kiedyś zadano mi pytanie na egzaminie jeszcze doktorskim, co jest takim wyróżnikiem, że Bóg umiłował protestanta? Co jest wyróżnikiem miłości Boga w protestantyzmie? Wie pan co?
Nie wiem.
Dobrobyt. Pieniądze zarobione, wystawny dom, bogactwo. I to wszystko w ogóle nie dotyczy tamtej części świata, tak? Tam jest zupełnie inne podejście do takich rzeczy, wynikające oczywiście z tych różnic kulturowych, o których mówiłam. Jeżeli my nie postrzegamy jednostki jako samoistnego bytu, samowystarczalnego, tylko postrzegamy ją jako część wielkiego organizmu, jakim jest państwo. I nasza wolność wcale nie polega na wolności wyborów politycznych, na przykład, tak, czy nawet ekonomicznych, tylko na samorozwoju wewnętrznym, no to wszystkie doczesne dobra tego świata przestają mnie w jakimś sensie interesować, tak? To nie jest to, do czego ja dążę. To w ogóle mnie nie interesuje. Ja pamiętam wypowiedź takiej mojej znajomej, której babcia jeszcze za czasów Związku Radzieckiego w nagrodę za pracę dostała pieniądze, premię. I ona powiedziała, że po co mi te pieniądze, tak? Pieniądze są, raz ich nie ma, ja je wydam, tak? A gdyby mi właśnie dyplom dali, żebym ja na ścianie powiesiła, o to byłoby szczęście i mogłabym wszystkim pokazywać, tak, że oto ja tutaj jestem uhonorowana. Zupełnie inne spojrzenie na wartości. Tak jakby trzeba odwrócić tę optykę naszą o 180 stopni.
A czy gdyby dziś nagle w jakiś sposób wkroczyła tam cywilizacja Zachodu, czyli pojawiłyby się duże pieniądze, pojawiłby się dostęp. Myślę o tych Rosjanach mieszkających gdzieś w wioskach, małych miejscowościach. Dalibyśmy im kawałek takiego świata, jaki my lubimy. Jest możliwość, że oni by się tym zachwycili, pokochali ten świat? Czy to jest ta kultura i ten sposób życia jest w nich tak mocno zakodowany, że stwierdziliby, nie, to nie dla nas?
Nie, no nikt nie odmawia pieniędzy i dobrobytu. No jakby przyszło, to by wzięli. Natomiast to tak nie działa, tak?
Nie wywróciłoby Rosjan do góry nogami, jeśli chodzi o ich mentalność.
To są przecież, wie pan, to wszystko, o czym mówimy, jest uwarunkowane historycznie i kulturowo. Ten kraj i ludzie w nim żyjący są dziedzicami, spadkobiercami tysiącletniej historii, która nigdzie się nie rozpłynie i nigdzie się nie rozmarze i nie zniknie. Tego nie da się zetrzeć gumką i narysować na nowo nowe wzorce zachowania, nowe wzorce postrzegania świata. Jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście poznać Rosję, zrozumieć Wschód, to warto by było przygotowywać się do tego profesjonalnie, więc zapraszam wszystkich chętnych do Instytutu Rusocystyki i Studiów Wschodnich, gdzie będziemy mogli kontynuować tę rozmowę.
Doktor Tatiana Kananowicz z Uniwersytetu Gdańskiego była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Заглядаю очі, лови на телефон, ці миті, коли нам добре.
що з нами досі сталося разом, пригоди зі смаком, коли зніме.
ABC Unii.
M jak minimalne obowiązkowe zapasy gazu w krajach unijnych przed zimą.
Parlament Europejski natychmiast zaczyna pracę nad planami uzupełniania rezerw gazu w Unii, tak by projekty regulacji prawnych były gotowe przed kolejną zimą.
Propozycja ustanowienia minimalnego obowiązku magazynowania gazu przed zimą została przyjęta przez Komisję Europejską już 23 marca tego roku.
Komisja proponuje wprowadzenie m.in. obowiązkowego minimalnego poziomu gazu w instalacjach magazynowych przed sezonem 2022-2023 i w kolejnych okresach zimowych.
Zaproponowano też obowiązkową certyfikację operatorów systemów magazynowych.
Chodzi o to, by zmniejszyć ryzyko wynikające z wpływu na krytyczną infrastrukturę magazynową i oddalić niebezpieczeństwo ewentualnego celowego wpływania na ceny magazynowanego surowca.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dominika Raszkiewicz o rynku mieszkaniowym w Szwecji rozmawia z Polakiem, który tam mieszka, Danielem Gaszewskim.
Jak wygląda rynek mieszkaniowy w Szwecji? Czy młodzi ludzie często decydują się na wzięcie kredytu na swoje pierwsze mieszkanie, czy raczej wolą mieszkania wynajmować?
Sytuacja jest o tyle ciężka, że to zależy od tego, gdzie ktoś chce mieszkać. Jeżeli chodzi o duże miasta, typu Sztokholm czy Malmo i takie większe aglomeracje, mieszkań na wynajem tak dużo nie ma i trzeba stanąć w tak zwanej kolejce po mieszkanie na wynajem. W Sztokholmie czas oczekiwania na takie mieszkanie to nawet kilkanaście lat dosłownie, więc o takie mieszkanie na start bardzo ciężko, szczególnie młodym osobom, które wchodzą na rynek pracy. I też wymogi co do kredytu na mieszkanie zostały zaostrzone kilka lat temu, między innymi poprzez to, że trzeba mieć odpowiednią ilość wkładu własnego, to jest 15% wartości mieszkania, i też przymus spłacania odpowiedniej ilości w ratach za mieszkanie, ponieważ wiele, wiele lat temu nie trzeba było spłacać wartości mieszkania, zaczęło płacić odsetki. Taka ciekawa informacja i te warunki zostały zaostrzone, więc młodym osobom jest bardzo ciężko wejść na rynek mieszkaniowy z pierwszym mieszkaniem, ponieważ albo mają do wyboru wynajem, gdzie w dużych miastach muszą czekać nawet po kilkanaście lat, albo kupno mieszkania, gdzie no, muszą zbierać dość sporą sumę na wkład własny, a ceny mieszkań w dużych miastach są też czasami kuriozalnie wysokie.
A czy ceny mieszkań różnią się w zależności od tego, gdzie te mieszkania są położone, na wsi czy w dużych miastach?
Ceny różnią się diametralnie. Jeżeli chcemy kupić na przykład dosłownie willę w jakiejś miejscowości, gdzie w ogóle trudno dojechać pociągami, gdzie nie jest rozwinięta infrastruktura czy usługi, to możemy kupić dosłownie willę w cenie pokoju w Sztokholmie, więc takie są porównania. Są też mniejsze gminy, gdzie na przykład można stanąć w kolejce po mieszkanie, które można dostać pod wynajem już na przykład po kilku miesiącach. Więc tutaj dużo zależy od lokalizacji, a takie miejsca to są takie miejsca, gdzie właśnie albo nie są rozwinięte usługi, albo nie ma tak dużo pracy, jak w dużych miejscowościach. No i po prostu tam mniej osób chciałby mieszkać. Jest to mniej atrakcyjne miejsce do mieszkania.
Czym żyje Europa?
Gwałcąc niewinnych ludzi, wojska rosyjskiego prezydenta Władimira Putina udowadniają, że są jak zwierzęta, a Zachód musi traktować je jak przestępców, którymi są, pisze na łamach dziennika The Sun brytyjski publicysta Douglas Murray. Jest oczywiste, że wszędzie, gdzie tylko były okupacyjne wojska rosyjskie, dokonywały one zbrodni wojennych, zabijano nie tylko nieuzbrojonych mężczyzn, ale również kobiety i dzieci. Pojawiają się straszne historie, jak z najczarniejszych dni XX wieku, stwierdza Murray, przywołując część z relacji, które w ostatnich dniach dochodzą spod kijowskich miejscowości Bucza i Irpień. Mężczyzna, który wczoraj wjechał w bramę ambasady Rosji w Bukareszcie i zginął w płomieniach swojego samochodu, mógł zdecydować się na ten czyn z przyczyn osobistych, informują rumuńskie media, opierając się na źródłach w policji. Dodają, że mężczyzna był skazany za wykorzystywanie seksualne pasierbicy. Tragiczne wydarzenie mogło być samobójstwem, informuje rumuński portal News. Na kilka dni przed wyborami prezydenckimi we Francji do 5,5 punktów procentowych zmniejszył się dystans między urzędującym szefem państwa Emmanuelem Macronem a liderką skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe Marie Le Pen, wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu dla magazynu Paris Match. Według badania Macron może liczyć obecnie na 27,5% głosów, a Le Pen na 22%. Prokuratura postanowiła nie ścigać 15-letniego mieszkańca Hagi, który w październiku ubiegłego roku wepchnął pod tramwaj bezdomnego obywatela Polski. 39-letni mężczyzna zginął na miejscu. Początkowo śledczy domagali się roku więzienia dla sprawcy. Teraz jednak twierdzą, że był to wypadek. Tymczasem o tym, że Polak został wepchnięty pod tramwaj, mówili naoczni świadkowie. Fińscy celnicy zatrzymali na przejściu granicznym z Rosją trzy transporty zawierające dzieła sztuki, obrazy, rzeźby i antyki. Są one własnością rosyjskich muzeów i galerii. Były wystawiane między innymi we Włoszech i w Japonii. Konfiskata nastąpiła na mocy unijnych sankcji, przekazał szef Departamentu Kontroli Eksportu w fińskim MSZ-cie Teemu Sepponen. Dwójka noworodków otrzymała imiona od nazwy pocisku przeciwpancernego. Ukraińskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w poniedziałek, że jednemu z nowonarodzonych chłopców w rejonie Winnicy rodzice dali imię Jan Dżewelin, a dziewczynka w Kijowie otrzymała imię Dżewelina. Dżewelin to amerykański ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany, który na szeroką skalę używany jest przez ukraińskich żołnierzy przeciwko Rosjanom, którzy najechali na ich kraj.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.